Nikt nas nie pytał,
ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
i wszystkim tym, co nam się podoba.
Zapraszają Kasia Chrobak,
Agnieszka Szczepanek i Mopsiczka Linda. Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Bardzo nam miło powitać Was w kolejnym odcinku. Była niezapowiedziana mała przerwa, bo różne perturbacje, ale nie martwcie się, bo szykujemy dla Was super odcinki. I jeden super odcinków właśnie zaczął się, ponieważ naszą wspaniałą gościnią jest dzisiaj osoba, którą pokochaliście, pokochałyście, która wystąpiła już 7-krotnie w naszym podcaście i jest to one and only Marta Mazurek. Dzień dobry!
Dzień dobry, bardzo dziękuję za takie świetne powitanie. To może rzeczywiście było już 7 odcinków. Ten, który dzisiaj nagrywamy, będzie 8.
Tak.
Ale tak naprawdę było 6 nagrań, a dzisiaj jest 7 nagranie i pozwolę sobie właśnie powiedzieć, tak jak niedziela jest 7 dniem tygodnia, takim uroczystym, tak i nasze 7 nagranie jest po raz pierwszy z Wami obydwiema. I bardzo się z tego cieszę, bo do tej pory miałam zawsze okazję, wspaniałą zresztą, rozmawiać z Agnieszką. Z czego się bardzo cieszę i świetnie mi się rozmawiało. Natomiast myślę, że dzisiaj jesteśmy po prostu wzmocnione. I
tak, będzie jest no. Energię trójkąta.
Tak, dzisiaj jest takie girl power, że po prostu to jest wszystko nie przez przypadek, ponieważ temat odcinka i nasza bohaterka, nasza Shiro zasługuje na takie po prostu zebranie się wspaniałych feministycznych głosów, ale my się spotykamy to po raz 7 czy 8, już wszyscy sobie zrobią tą matematykę, ale może nie wszyscy i nie wszystkie osoby jeszcze nadrobiły nasze poprzednie odcinki, więc trzeba tutaj zrobić introduction dla Marty, ponieważ Marta to jest tak wspaniała osoba, więc jeżeli jeszcze jej nie znacie, to proszę śledzić ją na social mediach, bo Marta jest samorządowczynią i działa prężnie, realizując po prostu w praktyce wszystkie równościowe hasła, o których bardzo dobrze zna i o które bardzo mocno wierzy, ale ja Martę znam przede wszystkim jako literaturoznawczynię, wybitną znawczynię feminizmu amerykańskiego, sytuacji amerykańskiej. Też Marta ma doktorat z literatury angielskiej.
Amerykańskiej.
Poznałyśmy się na Gender Studies, gdzie Marta po prostu porwała nasze serca historią feminizmu. Zasiała w nas to ziarno, które do dzisiaj kiełkuje i się rozrasta w postaci także podcastu. Więc no, jest to osoba jedyna i niepowtarzalna, żeby opowiedzieć o naszej dzisiejszej bohaterce, którą jest Kasiu.
Którą jest Rosa Parks. Także tytułem wprowadzenia powiem tyle, że odcinek o Rosie Parks chodzi ze mną od czasu, kiedy byłam w Detroit, gdzie ona spędziła wiele lat. Już po incydencie, który ją rozsławił, o którym na pewno dzisiaj opowiemy. Marta na pewno nam kwieciście o tym opowie, co tam się wydarzyło w tym autobusie. Ale myślę, że Rosa Parks jest taką postacią bardzo znaną w Stanach. Postacią, o której uczą się dzieci w szkole.
Tak.
Myślę, że to jest też bardzo ciekawe i o to bym chciała dzisiaj zahaczyć, jak ta historia Rosy Parks jest opowiadana i w jakie ramki jest wkładana. No i jest naszą bohaterką, jest naszą Shiro. Wybrałyśmy ją do naszego nieformalnego cyklu z Agnieszką, w którym opowiadamy o niezwykłych kobietach. Wybrałyśmy ją, jest w tym gronie, bo jest nazywana matką ruchów obywatelskich. No i właśnie, może po prostu opowiedzmy o Rosie. Myślę, że właśnie w Stanach jest znana, a w Polsce może nie aż tak.
A mogę zapytać... Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dzięki za to spotkanie, bo my już oczywiście sobie tutaj pogadałyśmy. Ja chciałam zapytać, czy wy macie jakąś pulę tych Shiros? Czy ona jest pierwsza?
Ona jest którąś?
Nie, to już jest, kto już jest któraś? I te Shiros wyskakują z naszych głów. Po prostu związane jest to z różnymi przeżyciami, które właśnie mamy. I teraz właśnie w związku na przykład z przeżywaniem sytuacji politycznej i w ogóle jakiegoś takiego obywatelskości, no to Rosa Parks jest gdzieś taką osobą, która się cały czas w naszej głowie pojawia. Tak. Jako osoba, która no, wykazała się niezwykłą odwagą w czasach, kiedy ta odwaga znaczyła jeszcze więcej, wydaje mi się, niż to znaczy teraz. Oczywiście to nie jest może jakiś tam plebiscyt, ale wydaje mi się, że trzeba to zaznaczyć i zaznaczyć. I po prostu mamy też takie przeświadczenie, że jak rozmawiamy sobie o feminizmie, o feminizmach i o tym, że spotykamy różne osoby, które słuchają naszego podcastu, niektóre określają się jako baby feminist, niektórzy mówią, że już znają nie wiadomo co i dużo czytają, ale właściwie nie znają bardzo tego, z czego się, jakby z czym się feminizm łączy też historycznie, z jakimi osobami. I wiadomo, że może Rosa Parks jest jako nazwisko gdzieś tam komuś klika, tak, ale nie każdy zna tą jej niesamowitą historię, a jest o czym opowiadać, bo to, że jakby znamy ten incydent z autobusu, to jest jakby oczywiście super ważne, ale jakby cała jej historia, to co ona robiła jeszcze przed tym i po tym, to jest w ogóle super ciekawe, tak, więc stwierdziłyśmy, że trzeba ją przybliżyć, trzeba o niej opowiedzieć, a że ty jesteś osobą, która w tej opowieści tutaj będzie z nami wiodła piękny prym, no to mówimy, dzień dobry, Rosa Parks z Martą musi się pojawić.
Słuchajcie, bardzo wam w ogóle dziękuję za zaufanie, no i to jest też niesamowite wyzwanie, bo tak jak tutaj, Kasiu, zaczęłaś mówić o tym, że dlaczego to Rosa Parks, prawda? Że tutaj bardzo wiele czynników się złożyło na to, że to Rosa Parks została wybrana na tę tak naprawdę ikonę, na tę reprezentację tutaj no bardzo ważnego, nazwijmy to, bardzo ważnego etapu w walce o równouprawnienie, czyli tych w ruchu praw obywatelskich, jakim był cały ten no bojkot autobusów w Montgomery w stanie Alabama. Bo tu tak naprawdę o tym mówimy. Tak. Jaki istnieje w świadomości albo w takim przekazie obraz tego w ogóle tego wydarzenia? No, co się przedostało do takiej świadomości według was? Z czym nam się kojarzy?
Ja mogę to opowiedzieć. Myślę, mi się wydaje, że teraz już wiem, że to jest taka trochę właśnie uproszczona wersja, ale wydaje mi się, że to jest ta właśnie, która trafia do wszystkich. No, jest to opowieść o tym, że szwaczka, którą była Rosa Parks, mieszkająca właśnie w stanie Alabama, wracała pewnego grudniowego wieczoru w 1955 roku autobusem do domu, była bardzo zmęczona i siedziała w pierwszym rzędzie, bo były to czasy segregacji rasowej, więc siedziała w pierwszym rzędzie przeznaczonym dla osób kolorowych. Było bardzo tłoczno, padał deszcz, więc było więcej osób w autobusie i zabrakło miejsc dla osób białych, więc została poproszona o ustąpienie miejsca i tego nie zrobiła i została za to aresztowana. Została aresztowana, tak, za to, że nie ustąpiła, tak, miejsca w, tak, autobusie. Tak. No i tak się to zaczęło. Cały bojkot.
Cały bojkot, nie? I tak, wszyscy widzą tak, no szwaczka, ile ona miała lat? Wiemy, ile ona miała lat?
Wtedy?
No.
Nie wiem, z 30.
42 lata no, miała, nie?
Tak, tak.
No to widzimy taką umęczoną kobicinę, która jedzie, a tu facet biały, no, zdrowy, wypoczęty wszedł i jej się każe ustąpić miejsce. Ona siebie w ogóle nigdy nie nazywała szwaczką, nazywała siebie asystentką krawca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ona, jak sama opowiada, wcale nie była bardziej zmęczona tego dnia niż każdego innego, prawda?
No to jest właśnie ta opowieść, nie?
Tak, i jedyne to, czym była zmęczona, to ustępowanie, tak? Tak naprawdę to, tym była zmęczona. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też nam się pewnie wydaje, że ona, no bo wiadomo było, że ona była osobą taką nieposzlapkowanej opinii, że miała męża, nic się nie mówi o jej dzieciach, były wywiady z nią, wiecie, potem w Dzień Matki, wszystkie czasopisma dla kobiet robią z nią wywiady. Ona nigdy nie miała dzieci i to jakoś się też pomija. I pomija się również to, w tym takim oficjalnym przekazie, że to była bardzo aktywna i jedna z czołowych działaczek ruchu, który istniał od 1909 roku w Stanach Zjednoczonych, czyli ten ruch się nazywał NAACP, po angielsku ten skrót, czyli Krajowa Organizacja na Rzecz Postępu Ludności Kolorowej. Tak?
Ładnie.
Wtedy to colored to był przymiotnik, którego używano i że to była po prostu aktywistka. To
od bardzo wczesnych lat życia, prawda?
Od bardzo wczesnych lat życia. Ona miała mamę nauczycielkę, szybko nauczyła się czytać, ukończyła oczywiście szkołę, wiadomo, no, wtedy była segregacja, czyli szkoła była dla czarnych, dla białych, tak? Więc ona ukończyła szkołę, nazwijmy to uboższą oczywiście, tak? Dla czarnych dzieci. Następnie skończyła też zawodów, ona nie mogła skończyć szkoły średniej, bo mama z babcią zachorowały, tak, i ona jakby przerwała, ale potem wyszła za mąż, za aktywistę, który ją wciągnął do tego ruchu, tak? Który jakby pomógł jej sfinansować, żeby ona skończyła szkołę średnią. I ona skończyła szkołę średnią I znalazła się w związku z tym wśród 7% Afroamerykanów, którzy skończyli szkołę średnią, tak? Czyli to jest wykształcona kobieta, która jeszcze na dodatek pojechała na taką szkołę praw człowieka, gdzie ona się uczyła właśnie o prawach obywatelskich, czyli wszystkich takich metod. Oni tutaj, mamy lata 50., mamy naprawdę bardzo intensywne takie działania na rzecz właśnie praw obywatelskich, które obejmowały bardzo różne metody działania. Mamy sieć zorganizowaną, prawda? Bardzo zresztą dobrze. I ona jest tak naprawdę sekretarką, była jedyną w ogóle osobą, jedyną kobietą w tym oddziale w Montgomery właśnie tego NAACP, tej organizacji, i była sekretarką samego prezesa, tak? Czyli bardzo, znaczy sekretarką, to nie znaczy, że ona tak naprawdę, wiecie, kawę mu robiła.
Nie.
To nie.
No była jego prawą ręką.
Była bardzo blisko i ona była też liderką takiej tej grupy młodzieży, tak? Czyli jak gdyby ona pod sobą miała tą młodzież aktywistyczną, tak? I teraz tak, ona przez już, powiedzmy sobie, ponad dekadę pracuje w ścisłym kierownictwie organizacji aktywizmu. Druga rzecz, tak, tu powinniśmy sobie jeszcze powiedzieć, co robi, czym się zajmuje ta organizacja, a ściślej ona z prezesem tutaj, co robią. Oni przyglądają się, tak, czy jak to się mówi, śledzą, rejestrują wszystkie przypadki łamania praw, tak, takich człowieczych dzisiaj byśmy powiedzieli, czyli niesprawiedliwości prawnej tak naprawdę wobec czarnych obywateli i obywatelek. Z czym to się wiąże? To się wiąże z tym, że na co są narażeni mężczyźni czarni? No, są narażeni na lyncze, prawda? Tak. Wiemy. Ona bardzo aktywnie, tak, uczestniczyła w latach 40. Był taki przykład, taka historia. Teraz jest serial, nie pamiętam, myślę, że go podlinkujemy pod nagraniem, o chłopakach ze Scottsboro, którzy...
Tak, Scottsboro Boys, tak, to był bardzo głośny proces.
Którzy po prostu zostali skazani na śmierć, tak? Tylko jeden nieletni nie został. Ale, czyli to jest jedna rzecz. Masz tych tak zwanych, myśmy kiedyś miały odcinek o rasizmie w Stanach Zjednoczonych i jak on się odbijał, tak? Jak to systemowo działało na czarnych mężczyzn i chłopaków, tak? Więc to jest jedna rzecz. Czyli lincze albo kary śmierci albo uwięzienie czarnych mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o kobiety, no to na przykład one były bezkarnie gwałcone przez białych facetów. Taki był przykład z 1944 roku, który ją bardzo oburzał, tak? I ona sama też próbowała dochodzić sprawiedliwości, gdzie jedna właśnie czarna kobieta została wciągnięta przez 6 gości, zgwałcona, potem ją wypuścili, tak, i powiedzieli, że jeżeli komuś powie, żeby nikomu o tym nie mówiła, tak, i ona poszła do szeryfa i powiedziała, a to się nic nie stało, tak, w sensie żadne konsekwencje nie były wyciągnięte, ani wobec, tak naprawdę w 55 roku, znowu kilka miesięcy przed już jej akcją, mamy przykład Emmetta Till'a, tak, czy to kolejna ikona, tak? Kolejna ofiara, czyli chłopak 14-letni, który wychował się na północy. Na północy trochę inne relacje panowały. I on przyjechał po prostu, wiecie, na południe i chłopaki, jak to chłopaki, pewnie go namówiły, ej, idź tam do tej sklepowej, coś zagadaj, nie? No i on poszedł tam, kupił, nie wiem, gumę za 2 centy i wychodząc, nie wiem, czy powiedział tam bye baby, czy coś tam, tak? I ona, i nic się nie zadziało, tak? Ona była białą, jakby stała za ladą, żoną właściciela. I na drugi dzień właściciel wpada do tego wujka jego domu i go wyciągają i go masakrują i zabijają. I okazuje się, że nic im się nie dzieje, tak? Matka tego Emmetta Till'a, tak? Bo chcieli szybko pochować, a ona się nie zgodziła, tak? Ona poprosiła. Ciało przywieźli do jego rodzinnego miasta i ona zrobiła pogrzeb z otwartą trumną. Po to, żeby wszyscy zobaczyli, jak ten chłopiec jest zmasakrowany i tym, którzy go zmasakrowali, nic się nie stało, tak? To jest takie, jak gdyby i jakby to napędza też ją, ale to jest historia...
Tak. Ja tylko mogę jeszcze tylko jedną, bo wydaje mi się, że trzeba, bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że tą kobietą, której zeznania spisała, była Racy Taylor i że to w ogóle, że Rosa Parks pojechała do niej i spisała te zeznania, to w ogóle też był ogromny akt odwagi, że w ogóle kobieta, czarna aktywistka pojechała do drugiej kobiety spisać te zeznania i mimo wszystko w tej atmosferze, jak tam wspominały to osoby, które z nią wtedy działały, że kiedy oni rozmawiali z tą kobietą, to na zewnątrz jeździł szeryf, żeby ich po prostu zastraszyć i po prostu sprawić, żeby to zeznanie nie poszło dalej, żeby ich zniechęcić, więc w ogóle to też jakby pokazuje jej takie zaplecze związane z tym, jak ona dużo działała, ile potrafiła poświęcić i że jakby jej praca nie polegała na tym, że ona gdzieś tam była właśnie taką sekretarką, która gdzieś tam jakieś takie, wiecie, mniej ważną pracę, tylko ona rzeczywiście była bardzo sprawcza, też podejmowała bardzo ryzykowne decyzje, no i była ważną osobą w całym tym ruchu.
Tak, tak, i zbierała te wszystkie historie, te świadectwa, tak, nie? Więc tak, nawet się podobno utarło takie sformułowanie, że Roza z tobą porozmawia, nie? Mhm. Właśnie kiedy te ofiary mogły się do niej zgłosić, ofiary przemocy na tle przede wszystkim rasowym, ale to była właśnie przemoc fizyczna, przemoc seksualna i fałszywe oskarżenia, tak, wobec mężczyzn, mhm, najczęściej. I ona właśnie te wszystkie historie i historie zbierała.
Tak, i to oczywiście jak się tak zapisuje, tak, te akty niesprawiedliwości systemowej, no to oczywiście się w tobie gotuje, mhm, choć ona zawsze bardzo cicha taka, nie?
Tak, ale jaką trzeba mieć w ogóle, tak, wiecie, jaki hard ducha trzeba, ale, mieć, nie?
Tak, ale wiecie, to były też czasy Ku Klux Klanu i ona, tak, pamiętam, jak w wielu wspomnieniach powracała, tak, do tego, że jej dziadek był cały czas siedział na ganku z bronią, bo po prostu ci ludzie tam szaleli. To było takie realne zagrożenie, tak, i też bardzo często pojawiała się właśnie kwestia tego uzbrojenia, którą czarni aktywiści jakby podnosili i oni często mieli broń przy sobie, no bo oni właściwie nie mieli wyboru. To była, mhm, jedyna możliwość, żeby się obronić i ona właśnie była postrzegana jako taka osoba, która dogada się i widzi jakby ten wspólny język dla osób, które jakby walczą o tą samą sprawę, ale czasami różnymi metodami. Mhm. I ona właśnie potrafiła jakby mimo wszystko to jakoś zebrać i potrafiła rozmawiać z tymi ludźmi, że nie dochodziło do tych spięć, tylko ona szukała tego zrozumienia, dlaczego tak się dzieje i jakby szukała tego, w jaki sposób możemy razem działać.
Mhm. Tak, i tu jest, to jest w ogóle też, wydaje mi się, że ten bojkot autobusów, mhm, to była kwestia, którą organizacja uważała, że może stać się bardzo dobrym tutaj, bardzo dobrą metodą, tak, walki o prawa obywatelskie. Tak,
bardzo nośny temat, prawda?
Nośny, jeżdżą kobiety do pracy i w ogóle czarni jeżdżą, ich jest 50 tysięcy pewnie w tym Montgomery, czyli oni stanowią główną tą klientelę firmy autobusowej, tak? I tutaj wiadomo, że musimy uderzyć po prostu w ekonomię, no bo jak nie uderzymy, tak, w ekonomię, to nic z tego nie będzie. I to jeszcze ważne jest, żeby włączyła się cała społeczność, czyli okej, czy może zostać ikoną ruchu mężczyzna? No raczej nie. Weźmy tutaj kobietę, nie za młodą, mhm, żeby taka, ale nobliwą, mhm, uczciwą tutaj mieszkankę.
Taką, z którą wiele osób może się utożsamić.
Może się utożsamić, ale wobec której wszyscy mężczyźni mogą uruchomić rycerskość, nie? Mhm. Znaczy, my jedziemy takimi bardzo prostymi tutaj, nazwijmy to, ale chwytliwymi, tak? Sztampami czy kliszami. To jest istotne, że zanim ona, tak, tego 1 grudnia powiedziała, że no raczej myślę, że nie muszę wstawać, tak? Albo, mhm, nie sądzę, że muszę wstawać, czy coś takiego, mhm, tak? Do tego kierowcy, to jeszcze w tym roku, to były chyba jeszcze 4 inne, tak, przypadki, wcześniejsze niż jej. Natomiast żadna z tamtych kobiet się tak naprawdę nie nadawała wizerunkowo, prawda? Jedna była za młoda, kilka pochodziło z takiej, no, nieaspirującej do klasy średniej rodziny, prawda? No bo, tak, przecież, że tak powiem, tutaj rozróżnienie klasowe w rodzinach czarnych Afroamerykanów też było, tak? Tak?
I a to stowarzyszenie NAACP głównie jakby było skierowane do klasy średniej, było bardzo nastawione, tak, na wykształconych ludzi, którzy po prostu pewne wartości uosabiali także swoją postawą.
Tak, bo to chodziło o to, znaczy jak mamy tam w ogóle u zarania, tak, mamy W.E.B. Du Bois, tak, u zarania tego w ogóle całego ruchu, gdzie istnieje taka teoria, tak, Du Boisa, która mówi, on ją propagował, że jeżeli my wykształcimy 10% spośród naszych, to oni się staną liderami i oni będą, że musimy mieć swoich liderów. Jeżeli, aha, my wykształcimy swoich liderów, to oni pociągną resztę, tak? Ale tu chodziło między innymi też o to, żeby w szkołach dla czarnych uczyli czarni nauczyciele, tak? A nie biali, którzy mają wobec, po prostu wiecie, pogardę, aha, i utrwalają tą służalczość albo podrzędność dzieciaków, tak? Tak?
Mówią, że na przykład dzieciom w, oczywiście, czarnym w szkole, mhm, że gdyby nie my, to jeszcze, tak, czarni by na drzewach,
tak,
siedzieli.
Tak.
Bo więc takie rzeczy były, tak, mówione wtedy, mm-hmm, w szkołach, co jest oburzające.
Więc tutaj mamy jakby to, na czym się skupia ta organizacja, ale mamy też jeszcze, ja chciałabym tutaj bardziej unaocznić, mhm, co się dzieje z tymi autobusami. Bo ona, tak, potem w tych historiach opowiada, że jako dziecko pamięta, że białe dzieci były podwożone autobusami, tak, a czarne, tak, dzieci, tak, musiały chodzić na piechotę, nie? Mhm. I ona to ciągle tam pamięta, ale jest historia z 12 lat przed tym 1 grudnia, tak? No. Co się zadziało? Na czym polegała ta, że tak powiem, segregacja w autobusach? Polegała na tym, że przód był dla białych, tak? Tył był dla czarnych, a środek to była taka trochę szara strefa, bo, mhm, to chodziło o to, że były takie jakby znaki, tak? Że tutaj jest color a tutaj są white ladies and gentlemen, tak? Natomiast w zależności od tego, bo oczywiście to mniej było wydzielone dla białych, bo mniej biali jeździli swoimi samochodami, więc mniej ich korzystało, więc jakby większość była, tak, okupowana przez czarnych pasażerów. Załóżmy, jeżeli pierwsze 4 tam siedzenia były dla białych, no tak, ale wsiadł ktoś, no to oni przesuwali do tyłu, tak, i kazali tym, którzy usiedli sobie na tym pierwszym miejscu za strefą dla białych, przesiąść się do tyłu. Ale co jeszcze to oznaczało? Oznaczało to, że czarny pasażer czy pasażerka tak naprawdę nie mogli przejść przez białą strefę. Co to znaczy? Że oni, bilety kupowało się u kierowcy, czyli musiałaś wsiąść przed nimi drzwiami, kupić bilet, wysiąść i wejść tylnymi. Tak? To jest jedna rzecz. Bardzo często się zdarzało, 75% kierowców w ogóle w Alabamie, wtedy w Montgomery, było czarnych, tak? Ale byli też biali. A zdarzało się, ja nie wiem, czy to zależało od koloru skóry, że ten kierowca cię po prostu zostawił. Nie zdążyłaś wejść, tak? Nie zdążyłaś wejść, bo nie wiem, za ciasno było, nie doszło. I jej się tak już zdarzyło, że ją wyprosił i ona wtedy te 12 lat wcześniej powiedziała, że nigdy, jak zobaczy tego kierowcę, to ona nigdy nie wsiądzie do autobusu. I słuchajcie, zdarzyło się, że ona weszła i usiadła sobie na tym pierwszym miejscu zaraz za strefą dla białych i tam zabrakło miejsca dla jednego mężczyzny. W związku z czym wszyscy musieli ustąpić o rządek, tak? Ustąpić ten rządek. No i trójka to zrobiła, a ona nie. Słuchajcie, to był ten sam gościu. To był ten sam gościu, który ją kiedyś zostawił na deszczu, tak? Nie zdążyła wsiąść do autobusu, tak? Bo przeszła właśnie przez tę strefę. To było takie zamieszanie wcześniej i on ją, że tak powiem, zostawił, a zapłaciła za bilet. I ona zobaczyła, że to jest ten sam gościu, tak? I to, rozumiecie, tu jest jeszcze taka historia jakby tutaj osobistego gniewu i żalu, tak? I bardzo cicho. I on wtedy powiedział, że oczywiście wezwie policję. Dlaczego wezwie policję? Musimy wiedzieć, że w czasach tej segregacji rasowej polityki oddzielni, ale równi, co było oczywiście w ogóle nieprawdą, żadnej równości tam nie było, obowiązywało takie prawo. Ono się nazywało tak, no właśnie, prawo Jima Crowa, tak? Które zostało wprowadzone i to było prawo lokalne, to znaczy każdy sobie stan, czy tam hrabstwo sobie tam regulowało to i chodziło o to, żeby utrzymać segregację rasową, a tak naprawdę chodziło o to, żeby utrzymać podrzędność czarnych wobec białych, tak? To jest przede wszystkim. I teraz ten Montgomery, tak? Bus boycott. Więc ona jest w organizacji, która jest po prostu gotowa i czeka. Czeka na odpowiednią osobę, która zrobi odpowiedni ruch, tak? Bo to, że ona 1 grudnia, tak?
55.
Tak, 55 roku, bo ten 55 rok, no to jest też Emmett Till, nie? I tak. To w ogóle to jest taki dość taki cudowny rok, jeżeli chodzi o intensywność tych działań. Okazuje się, że oczywiście zaraz 4 w kościołach wszystkich, tak, czarnych kościołach, ona należała też do kościoła baptystów, że od razu się robią nasiadówki, zorganizowanie jest, tak, bo tam na drugi dzień jest rozprawa. Ona została tego dnia wypuszczona za kaucją ED, czyli ED Nixon, tak, czyli organizacja zapłaciła i oni od razu się organizują, tak. To, że 35 tysięcy ulotek się pojawia nagle, nie jedziemy, tak, i w poniedziałek po tych spotkaniach, a właśnie to jeszcze zaraz dojdziemy do tej niedzieli i tej, co się zadziało w kościele, tak? Tysiące ludzi przychodzą. I Dean Nixon wyprowadza na mównicę do pulpitu, że tak powiem, młodego, 27-letniego doktora, tak? Tutaj doktora, który coś nam tu opowie. I tym doktorem, który okazuje się, ma niesamowite takie zdolności krasomówcze, okazuje się Martin Luther King, tak? Który wtedy jeszcze, wiecie, z malutkim dzieckiem, w ogóle początkujący, ale i od razu, słuchajcie, on ją właśnie przedstawia, tak? Jako kobietę, taką prawdziwą chrześcijankę, nieskalaną, czyli wiecie...
Namaścił ją.
Namaścił ją, znaczy tu się podtrzymuje ten, jakby tę narrację, jako ofiara, tak? Jeszcze słuchajcie, facetowi musiała ustąpić i inny facet po prostu jej to kazał zrobić, a przyszła policja jeszcze, ją wzięła, a pytanie rodziny pierwsze było, jak ona już mogła tam do nich zadzwonić, czy cię bili, tak? Więc, a ona, wiecie, z tym takim naprawdę polecamy wszystkim, żeby sobie zobaczyli zdjęcie. Ona naprawdę wygląda na takie, no niewiniątko, na taką bardzo, bardzo, wiecie,
łagodną,
spokojną osobę, prawda, która to, no właśnie, która rozpoczęła ten cały ruch, czyli mamy, jakby mamy tutaj tę rozę i mamy ten bojkot. I teraz sam bojkot jest tak dobrze zorganizowany. Ile trwał bojkot?
381? Ponad rok, no.
No, 381 czy
381
tak,
dni,
czy tak. 2 dni, tak? I teraz słuchajcie, to jest ponad rok.
Ponad rok nie jeżdżą czarni autobusami.
Ale to w ogóle splajtuje, tak? Firma ta przewozowa,
no
to
tak,
już po prostu...
No tak, bo tak jak mówiłaś, większość osób to jakby... To, tak. To nie biali jeździli nie. Raczej autobusami, więc ta firma
natomiast
rzeczywiście splajta.
Co się dzieje w czarnej społeczności?
To jest niesamowite.
To jest po prostu, to pokazuje, że przede wszystkim, że oni są już gotowi, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to, że to jest ta właśnie Rosa Parks, tak? To, że podkładają bomby. Podłożyli bombę pod dom Martina Luthera Kinga. Oni w ogóle, o, Bóg nam zesłał lidera od razu, tak? Znaczy, bo on naprawdę miał moc w swoim głosie, w tym jak mówił. Te przemówienia są dostępne dzisiaj jeszcze na YouTubie, można sobie obejrzeć. Znaczy, wszyscy znamy, bo się studiuje w ogóle retorykę i w ogóle, tak? I had a dream, tak? Czyli mamy tutaj niezwykły talent klasomówczy, który przez to, że, słuchajcie, no, kobieta mogła być tą, wokół której zjednoczą się siły męskie. Znaczy, jak sobie pomyślimy, w jaki sposób, czy nie wiem, czy to, bo to analogii tak bardzo, ale wiecie, też do ruchu, tak, rewolucyjnego takiego właśnie ludzi, kiedy sobie pomyślicie o ruchu Solidarności, tak, kiedy w latach, tutaj to Agnieszka Graf tak fajnie pokazuje, kiedy PRL trochę upupił mężczyzn, bo to kobiety polowały, prawda, na podstawowe produkty po prostu do życia, a oni tam się zajmowali działkowicie, wiecie, musieli się trochę wycofać, jak nie chcieli być po prostu zdrajcami, tak, i kolaborować z rządem naszym, wrogim, to potem taki ruch, tak, tej walki Solidarności, to jest odrodzenie się takiego, no kurde, no szeryfa mamy na plakacie, no hello, tak, czyli u nich jest tak samo, mamy tę kobietę, tak naprawdę 4 liderki, tak, i Rosa Parks, ta spokojna, fajna pani i ci wszyscy mężczyźni, którzy śpieszą do po prostu na ratunek, tak? Więc to jest takie jak gdyby wytłumaczenie. Natomiast absolutnie jakby tą aktywną, taką aktywną, ona była bardzo aktywna, ale taką twarzą, tak? W sensie tą, która nawołuje, ona to też robiła, ale ona nie mogła być, rozumiecie, tak?
No też to, takie jakby czasy to jest trochę jasne. Raczej tak. Się przyjęło, że to mężczyzna jest tym przywódcą, więc że to za nim pójdą tłumy, nie?
Ale... I teraz uwaga, ważne było, żeby kobiety poszły też, tak? Bo kobiety dojeżdżały tymi autobusami, więc ważne było, żeby one też poszły, więc to jest super, bo to jest solidarność tutaj kobieca. Zorganizowali się tak, że w kościołach zbierano pieniądze na to, żeby kupować limuzyny takie. I te limuzyny, one się nazywały tam jakieś kościelne, wiecie, busiki, nie? I one dowoziły 15 tysięcy podwózek dziennie robili, tak? Wspaniałe, żeby ludzi dowieźć. To jedna rzecz. Z całego kraju przysyłali im buty, no bo przecież jak chodzisz tyle, to niszczysz buty, tak? Więc robiono składki, robiono zrzutki, żeby kupować im buty, przysyłać im buty i te auta, tak? Organizowali się w to, co my mówimy carpooling, tak? To oni to robili, prawda? Oni mieli określone punkty, wszyscy wiedzieli, dokąd mają iść i oni byli bardzo dobrze zorganizowani. Gdyby tak nie było, to by nie trwało tyle, prawda?
No nie dałoby rady. Nie dałoby rady. Ludzie muszą pracować niestety.
Tak.
Więc trzeba tam dojść.
I teraz tak.
Trzeba było zadbać o to, żeby oni się nie wyłamali pod kątem wygody i tego, że jakoś trzeba żyć, więc trzeba było zarządzić tą silną wolą, która była w ludziach, ale która była łatwa do złamania.
Tak. I teraz dlaczego ta wola była? Bo w niedzielę już była powszechna mobilizacja, tysiące ludzi, tak, w kościołach, kazanie po prostu, wiecie, oni się tam ciągle zbierali w tych kościołach, tak, i ciągle były nasiadówki i ciągle były gadki. No i te gadki uprawiał Martin Luther King, prawda? Tutaj to w ogóle było niesamowite. Natomiast ważne jest, że rozpoczął się ten bojkot w poniedziałek, kiedy była jej rozprawa i na tej rozprawie uznano, że ona jest winna, no, złamania prawa w związku z tym, że no, po prostu nie ustąpiła białemu mężczyźnie, prawda? Ja jeszcze może chciałabym się też do jednej rzeczy tutaj odwołać, bo to co ona zrobiła, często określa się mianem obywatelskiego nieposłuszeństwa. Obywatelskie nieposłuszeństwo to jest taka w ogóle koncepcja, która się wywodzi, bardzo amerykańska, bo się wywodzi z amerykańskiego transcendentalizmu z pierwszej połowy XIX wieku, od takiego eseisty, filozofa, myśliciela i praktyka Henry Davida Thoreau. On w 1949 roku napisał taki esej właśnie Civil Disobedience, czyli nieposłuszeństwo obywatelskie po wojnie amerykańsko-meksykańskiej. Co on zrobił? On mianowicie przestał płacić podatki. Uważał, że wojna jest niesprawiedliwa, więc on nie będzie płacił podatki. A wiecie, w Ameryce śmierć i podatki, nie? To są dwie rzeczy nieuniknione. I on wzięli go po prostu do więzienia. I on spędził noc w więzieniu. On oczywiście został wykupiony, bo to była przecież znana postać. To był on, jak się mówi o amerykańskim transcendentalizmie, czyli romantyzmie, tak? No to on obok Emersona to jest drugą osobą. To nie był anonimowy se człowiek, prawda? Mhm. To jest ten autor, który poszedł mieszkać w lesie i napisał potem Waldena, nie? Mhm. Czyli Życie w lesie. On bardzo mocno tutaj pokazywał, tak? Znaczy z tą civil disobedience, tu bardzo mocno ten indywidualizm, czyli twoje sumienie lepiej wie niż rząd. Rząd nie ma sumienia, to czasami zrobi złe prawo. Prawo niesprawiedliwe. Prawo, które każe ci skrzywdzić innego człowieka.
Pamiętajmy o tym w dzisiejszych czasach.
I on mówił, że jeżeli prawo sprawia, że ty jesteś narzędziem krzywdy innego, to ja mówię, złam prawo. Break the law. Dokładnie. Prawda? Stąd się bierze ten cały pojęcie tego nieposłuszeństwa obywatelskiego. On, opisując swoją noc w więzieniu, jak wyszedł, mówi, ludzie mnie pytali, a czemuż ty, Henry David, byłeś w więzieniu? Tak? Mhm. Jak to się stało? A on mówi, a jak to się stało, że ciebie tam nie ma? Prawda? Czyli bo on widział wtedy wszyscy właściwi, tak? Tacy prawi obywatele powinni być właśnie w więzieniu, nie płacić podatków. I ona, jak gdyby, ona chciała, tak? Będąc, mając te, nie wiem, tysiące pewnie stron spisanych niesprawiedliwości prawa wobec ludzi, tak? Ona chciała zobaczyć, w jaki sposób to prawo się wobec niej zachowa. Ona sama tak mówi, tak? Mhm. Chciałam zobaczyć, co mi wolno, czego mi tak naprawdę nie wolno. No i okazało się, że skazano ją na grzywnę. Ona mówi, nic nie płacę, no to kurde, pójdziesz do aresztu, nie? No i wtedy leci bojkot, no bo to musi być, tak? Wszyscy są przygotowani po niedzieli, tak? Te 35 tysięcy ulotek rozdane w nocy i po wyroku wieś się niesie po prostu szybko, jakby w social mediach, prawda?
Choć ich nie
jest,
ma.
I jest bojkot, prawda? I jest bojkot. To jest chyba istotne i chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to się kończy dobrze. Tak, bo sprawa ostatecznie w ogóle tego Montgomery Bus Boycott, znaczy tam się kończy w 56 roku, czyli rok później, prawda, rozstrzyga ją w ogóle ostatecznie finał sprawa segregacji w środkach tutaj mamy tego transportu. Kończy się taką sprawą właśnie tak zwany Browder versus Gale. Oni zawsze mają takie case'y, Sąd Najwyższy, i przez te case'y, czyli przez te sprawy, oni ustanawiają pewne precedensy albo decyzje, które posuwają prawo do przodu, że tak powiem. I tutaj właśnie okazuje się, że nie, segregacja rasowa jest niezgodna z konstytucją.
No
jest,
w końcu.
Jest wiele innych rzeczy, słuchajcie, które się dzieją, bo przede wszystkim tu jest tak, upadek, znaczy działanie na rzecz, ale słuchajcie, biali się przyłączyli. W zasadzie białe kobiety. Wszystkie filmy wam to pokazują, że białe kobiety przyłączyły się do tego i zaczęły podwozić. Dlaczego? No bo to były gospodynie u nich.
Tak.
No i one mówią, no jak ja mogę funkcjonować? Jak ja mam coś tam, tak? Jak tutaj u mnie? I słuchajcie, wyszło tak, że ten burmistrz Montgomery spotkał się z tymi paniami domu, nie? I one mówią, zakończyć, nie? Zakończyć tą segregację trzeba. Bo on mówi, że nie, że tutaj jak panie nie będą podwozić, to oni sami zmiękną. A one mówią, no to bardzo proszę, to niech pan tutaj zaprzęga i dowozi mi moją, bo aha, ja aha. nie wiem, jak ja mam funkcjonować. Aha, i to aha. jest takie powiedzenie, że on, wtedy w prasie pokazało się takie hasło, że te białe kobiety, to one łatwiej zniosą niesprawiedliwość niż niewygodę. Prawda? I to poszło też w niewygodę. Tak? Więc część oczywiście jakby, bo była też związana emocjonalnie, ale jak pewnie oglądałyśmy albo czytałyśmy tę książkę The Help, tak? Służące, film był, tak, służące, tak, prawda? No to tam widać, że to były, to niekoniecznie było z pobudek takich, że przecież ona ma, serca. Tak, że ona ma, powinna mieć te prawa. No i co do jeszcze, bo tak myślę, że warto by było powiedzieć też o samym Martinie Lutherze Kingu, prawda? Bo to też jest taka istotna rzecz, że on też się nadawał na lidera. Tak? Ponieważ tak, no był co prawda młody, czyli jeszcze nie miał jakiejś skażonej przeszłości.
Zawsze jeszcze?
To, tak. Ona potem tam na stole, jeżeli oglądamy różne filmy, to widzimy, że tam były, wiecie, różne kwestie, tak? Wierności bądź niewierności i tak dalej. Natomiast istotne było to, że to był człowiek, który miał doktorat, był zawsze ubrany w garnitur. Zresztą jak oglądacie, czy Malcolma X z Denzelem Washingtonem, prawda, to też widzicie, że oni bardzo, bardzo dbali o to, żeby zachowywać się z kindersztubą, żeby może nie tyle Malcolm, co właśnie Martin Luther King, żeby nie obrazić. Nie obrazić, tak? Nie zdenerwować, że tak powiem, i nie ściągnąć sobie kłopotu, że jak oni działają wobec nas przemocą, no to my to będziemy, że tak powiem, jakoś tak z godnością znosić i wytrwałością, nie? To też wiąże się w ogóle z takim... Taka strategia, że tak powiem, funkcjonowania albo współistnienia czarnych i białych w Stanach, właśnie taka przez to, że my ich po prostu wykończymy uprzejmością i uśmiechem, tak? Mhm. To jest pewna strategia, tak? Asymilacji, że tak powiem, i będziemy się starać pokazać im, że jesteśmy tacy jak oni, tak? Druga strategia jest strategią bardziej radykalną, czyli oni w nas, no to my w nich, prawda? I takie dwie koncepcje na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały. Jedna to była Bookera T. Washingtona właśnie, tej asymilacji pokojowej. Niestety asymilacja pokojowa, jak widzicie, zanim doszło do uzyskania tego równouprawnienia, szczerze, ten akt 1964 rok, to kurde 100 lat po wojnie domowej, prawda? To jest jedna rzecz. Długo to zajęło. Chodziło o to, żeby biali, czyli dominujące społeczeństwo zobaczyło w nas ludzi, tak? I oni, znaczy jeżeli, że oni nam muszą te prawa jakby uznać, tak? Muszą nam dać. I to jest ta strategia, którą stosował Martin Luther King, nie? I takiej właśnie bycia taką middle class, że tak powiem, tak? I tacy wszyscy uprzejmi.
Przez podobieństwo jakby uzyskać
Przez podobieństwo. To się wiąże z różnymi, słuchajcie, rzeczami, że też bardzo dbano o to. Zresztą to case nie tak dawno z Me Too pokazał, tak? Mamy, jak się nazywał ten Huxtable, doktor Huxtable z tego serialu, no zapomniałam teraz, doktor Huxtable, który dawał jakieś tabletki kobietom i je wtedy wykorzystywał seksualnie. Bill Cosby, Bill Cosby Show. Więc Bill Cosby, tak, postać ikoniczna, czarna, tak, który tworzy cały model życia jakby klasy średniej czarnej, i to jest to, do którego czarna klasa w ogóle mają aspirować. I wtedy, kiedy on jest oskarżony, tak, zobaczcie, jakie jest niedowierzanie, jaki jest opór, tak, ponieważ to jest gościu, uruchamia się tu bardzo wiele rzeczy, tak? Uruchamiają się te rzeczy, że tych czarnych mężczyzn zawsze uważano, tak? Za takich agresywnych seksualnie, tak? Agresorów czy tam predatorów, nazwijmy ich. To z jednej strony, że pojawiały się białe kobiety, które niesprawiedliwie oskarżały i ci faceci byli linczowani, tak? Uruchamia się drugie. No i trzecie, że jak to jest nasz, to nie możemy po prostu go oczerniać. Za to na przykład Alice Walker to dostawała bardzo dużą krytykę za kolor purpurowy, w którym opisywała, że takie, wiecie, relacje damsko-męskie, ale też Alice Walker napisała taką powieść Meridian.
To ona apelujesz, by przetłumaczyć.
Tak, żeby przetłumaczyć, bo Meridian właśnie jest o ruchu praw obywatelskich. Tam pojawia się kazanie Martina Luthera Kinga, tak? I tam Meridian działa w ruchu praw obywatelskich i tam jest trochę obnażenie tego, w jaki sposób traktowane są kobiety, co robią mężczyźni, jak to trzeba wszystko ukrywać po to, żeby no naszych chłopaków, prawda, no nie oczerniać, bo i tak mają przechlapane i wtedy ten cała nasza akcja zostanie jakby, no nazwijmy, no będzie to argument przeciwko nam, prawda? No tak. To takie tutaj powikłania albo uwikłania. Nagadałam się.
Tak, no bo właśnie to jest ciekawe, że jakby doszłyśmy właśnie też do tego, co mogłyśmy w sumie już na samym początku wrzucić, że jakby przy okazji rozmowy o Rosie Parks, bo my po prostu musimy opowiedzieć o intersekcjonalności tych wszystkich uprzedzeń i nierówności, prawda? Bo tam, gdzie się spotyka rasizm i seksizm i jeszcze klasizm, no to tam są te najgorsze historia i to wszystko też się łączy, to ten supeł jakby trzeba razem rozplątywać, nie?
Tak. I ta historia to powodzenie w ogóle, bo to jest powodzenie, to jest niesamowite. Mamy ruch dobrze zorganizowany, na czele którego stoją kobiety. Nie? To jest w ogóle wow. Czyli musiały być to kobiety, bo kobiecość nie kojarzy się z agresją. Musiały one mieć taki, a nie inny wizerunek, zrobiony prawdopodobnie, tak? Uchodzić za takie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no tutaj się łączy rasa, tak? Czyli ona jest na rzecz praw obywatelskich. Ona nie jest działaczką na rzecz praw kobiet, prawda? Mhm. Tu absolutnie to w ten sposób nie jest mówione. Mhm. Chociaż, słuchajcie, tam jak gdyby jest to do... Rzeczywiście, żeby to dopowiedzieć, to było też, bo ona walczyła jak gdyby, tak? Tutaj mamy to, że ona zrobiła coś, co oddziaływało na kobiety. Czyli one włączyły się. To był ruch, ten bojkot opierał się w ogóle na kobietach. To jest też taka bardzo ciekawa historia, czyli tak, łączy nam się tu rasa i płeć.
Nie brała tego na sztandary, że jest kobietą nie. I dlatego, tylko ona po prostu zadała takie proste pytanie, dlaczego nas tak traktujecie, tak po ludzku?
Tak.
Dlaczego? Tak. No jakby chyba właśnie nagromadziły się w niej te wszystkie właśnie historie niesprawiedliwości. No i zadała to pytanie, dlaczego muszę chodzić do gorszej szkoły? Dlaczego nie mogę pewnych prac wykonywać? To jest dla mnie niedostępne. Dlaczego z tych to są takie fontanny, prawda, do picia wody. Dlaczego nie mogę korzystać z tych, tylko muszę z innych? Ona w ogóle też była wielką przeciwniczką tej segregacji przy fontannach i w ogóle wolała nie napić się w ogóle, niż napić się tylko z tych wyznaczonych fontan.
Tak, ona też w ogóle w dniu, w którym była aresztowana, odmówiono jej napicia się z tej fontanny na posterunku i ona mówi, że jednym z jej wspomnień było to, kiedy oczekiwała na złożenie tego zeznania, że ona była tak bardzo spragniona i że jakby to jeszcze bardziej potęgowało jej upór i to, żeby iść w to dalej, bo po prostu nie tylko została aresztowana w tym autobusie za ten akt nieposłuszeństwa, to potem jeszcze jest kolejna ściana, z którą się spotyka, nie? Związana z tym, że ona nie może napić się z tego samego źródła, co biali mężczyźni.
I akurat rzeczywistość, w której żyje, tak? To potem jak mówimy o teorii intersekcjonalności, tak, Kimberly Crenshaw, to jeśli chodzi o Afroamerykanki, tak? No to one to podnosiły w ogóle też feministki jakby, nie? Które mówią, że okej, jeżeli patrzymy na te osie opresji, to dla mnie one, no nie da się tego zsumować, tak? Bo to, że ja jestem kobietą, ale jestem czarną kobietą, to moje doświadczenie w tym społeczeństwie jest po prostu masakrycznie inne niż tego czarnego mężczyzny i tej białej kobiety, tak? Natomiast co było bardziej dotkliwe i co było ważne, zwłaszcza wtedy, to jest przede wszystkim rasa, tak? To jest ta kwestia koloru jest bardziej istotna niż kwestia płci wtedy, tak? Bo tak jak cały ruch kobietyzm, tak też, albo właśnie ruch kobiet czarnych, mówił, że najpierw musimy się wydobyć z tych okowów niewolnictwa w ten sposób, tak? Znaczy to było tak jak gdyby nadrzędna sprawa dla wszystkich. No w tym samym czasie jakby, tak? Warto wspominać o też kwestiach tutaj genderu, że tak powiem, nie? Ale ta kwestia, natomiast ona jest bardzo mocno, jak widzicie, ten ruch, ta walka, ten bojkot, on jest bardzo mocno połączony z płcią tutaj, naprawdę. To gra tutaj kluczową rolę, nie? Z tym wizerunkiem tej Rozy, która potem była taką idolką, tak? Znaczy na jej pogrzebie Condoleezza Rice mówi: gdyby nie ty, nie wiedziałabym, że mogę tutaj zostać sekretary. Ona była off state, nie? Pewnie.
Tak. No więc... właśnie, a może powiedzmy, co spotkało Rozę po bojkocie autobusów i po tym incydencie?
Bo w końcu przeniosła się do Detroit.
Tak, a czemu się przeniosła?
No bo nie mogła pracy
znaleźć. No nie mogła znaleźć pracy, tak, oczywiście.
No właśnie to o to chodzi, że...
Do brata się przeniosła.
Tak, ale to właśnie było bardzo smutne w tym wszystkim, że ona była jakby tym zapalnikiem, tą twarzą, ale nie posypały się propozycje po tym wszystkim dla niej, żeby ona po prostu była jakąś tak bardziej uczestniczącą, że jakby cały ten splendor i to przywództwo poszło do mężczyzn i ona była gdzieś tam wspominana, doceniana, ale ona po prostu w latach 60. to była strasznie biedna. Ona po prostu klepała biedę.
Tak. No. Ale słuchajcie, popatrzcie na Walentynowicz u nas i Wałęsę, znaczy ja was przepraszam, nie, że robię takie analogie, ale po prostu, wiecie, za kim poszedł strajk w stoczni, tak, kto jest tą przyczyną, że to jest kobieta, tak, a potem kto zostaje bohaterem, tak, no i to jakby tu jest to samo, prawda, ta sama historia się dzieje. Ona oczywiście nigdy nie odeszła od działań, bo ona zawsze była polityczna, tak? Zawsze była polityczna, zawsze była aktywistyczna, czyli w Detroit ona prowadzi, po prostu ona tam pracuje dla kongresmena, tak? I ona jakby jego wspiera aż do emerytury, tak? Czyli prowadzi tam jego biuro, więc jakby, ale przy
ale
okazji...
Ale ona mu też udziela wsparcia i że on właściwie wygrywa dzięki niej i dla niego to jest oczywiste, że dla on jej od razu proponuje pracę i dziękuje jej za to. I jakby to był dobry gest i ona się z tym super czuła, ale to też było niesamowite, że ona była taką ikoną, jeździła już potem i przyznawano jej różne nagrody, a ona robiła tam każdą pracę, od po prostu robienia kserokopii, po prostu jak ktoś ją poprosił o cokolwiek, to ona nie miała takiego poczucia, że są jakieś rzeczy, które ona robi w tym biurze albo nie. Ona po prostu robiła tam wszystko, jak już tam była.
Ona w ogóle nigdy nie przestała być aktywistką. Nawet jak już przeszła na emeryturę, to zawsze była. Była wszędzie witana i rozpoznawalna, natomiast rzeczywiście te takie splendory związane, że teraz ty będziesz wywindowana i z tego będziesz miała jakieś perki, zostaniesz senatorką albo kimś, tak? Nie ma absolutnie tutaj tej możliwości, tak? Nie ma mowy o tym. Pytanie jest, czy ona sama siebie widziała w tej roli, czy oczekiwała tego, czy ona była tą, wiecie, pomocnicą, że tak powiem.
To jest znowu... Ja ją tak odbieram, że ona po prostu chciała robić swoje, że nawet w tym autobusie, wiecie, że ona nie wsiadła do tego autobusu z myślą, a dzisiaj zrobię po prostu, zmienię bieg historii. Ona po prostu jechała w tym autobusie i w pewnym momencie stwierdziła dość.
No zobaczyła tego gościa. No zobaczyła tego kierowcę. Tak. Ona go rozpoznała.
Stwierdziła, nie, jakby w miarkę się przebrała, ale to nie było zaplanowane. Choć, tak jak mówisz, działała w organizacji, która była gotowa i czekała na pewną możliwość jakby...
To nie ona miała być, tak? Szukali innych, tak? Te żadna się nie nadawała i ona po prostu, ona jakby wystawiła się, choć nie było to zaplanowane, ale akurat się bardzo nadawała, nie?
No nadawała się idealnie, bo również wcześniej właśnie walczyła, tak jak mówisz, u boku zresztą swojego męża też, który też był bardzo aktywny, no walczyła o tę równość, nie? Tak jak mówiłyśmy, to może też mogłybyśmy powiedzieć o tym, co wcześniej robiła, bo ty, Agnieszka, wspominałaś, że jakby walczyła chociażby o prawo do głosu, nie?
Tak. Dla niej to było super ważne, żeby w ogóle zarejestrować się, bo wtedy trzeba było zdać ten jakby test, żeby móc głosować. I ona, kiedy była taka pierwsza możliwość, to 3 razy do tego musiała podchodzić, bo za pierwszym razem zdała ten test, ale nie dostała w ogóle odpowiedzi. Za drugim razem dostała odmowną i się wkurzyła, bo mówi, no na pewno dobrze odpowiedziałam i w ogóle nie musiano podawać uzasadnienia, dlaczego zostało odrzucone. Mhm. I jak poszła 3 raz, to zrobiła jakby kopię tego, jakie były jej odpowiedzi, żeby mieć jakiś dowód na to, że ona odpowiedziała dobrze, ale nie zdążyła tego wykorzystać, bo już dostała tą odpowiedź potwierdzającą, że może wziąć udział w głosowaniu. I ona zawsze podkreślała to, że to jest nasz obowiązek, że jak my chcemy stanowić o sobie, chcemy w ogóle mieć wpływ, to musimy głosować. I dla niej to była kwestia do ostatnich jej dni, jedna z najważniejszych.
No tak, czyli z jednej strony to musiała sama zawalczyć z systemem, bo systemowo nałożono tyle przeszkód i barier dla czarnych obywateli i obywatelek, jeżeli chodzi o możliwość wzięcia udziału w głosowaniu, że to było dla bardzo dużej liczby osób w ogóle nie do przejścia. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czyli trzeba było samej, tak jak mówisz, kilka razy, tak? I takiej naprawdę wytrwałości.
No dość, że te egzaminy i że one były trudne, to przecież trzeba było za to zapłacić.
I one po prostu to były bariery porobione, żeby po prostu oni też nie mieli wpływu, tak? Na to, kto rządzi, a z drugiej strony trzeba było innych zachęcić, tak? I podtrzymywać ich na duchu, żeby oni przeszli ten sam proces, więc to było właśnie no niesamowicie, a ona tutaj była, tak? Należała do właśnie organizacji, była też wykształcona. To też jest bardzo ważne, nie? Że wiecie, bo jak na początku zrobili egzaminy, a dużo osób nie umiało pisać i czytać, to co oni mogli zrobić, tak? Nic nie mogli. Po drugie, jeżeli były, wiecie, jakieś tam, że musisz płacić tyle i tyle, tak? Albo że płacisz podatki, albo coś tam, no to wszystko były albo że przynajmniej tam, nie wiem, twój dziadek nie był niewolnikiem. No dobrze, że to w ogóle na początku to było...
Nikogo
to
prawie nie dotyczyło.
No, w ogóle nie do przyjścia.
Sama Rosa Parks podobno w dzieciństwie też zbierała bawełnę.
Zbierała bawełnę, tak jak zresztą, słuchajcie, no, zbierały bawełnę wiele osób. Ja tam nawet nie wiem, czy Alice Walker nie zbierała bawełny. Myślę, że zbierała, prawda? No. Też, bo jej rodzice byli tymi dzierżawcami, tak? Czyli pracowali w tych takich, mieszkała w takich zbitych z desek domkach, nie? Mhm. Także, przeszłość ich jest jakby, choć jej mama rzeczywiście, ona miała mamę nauczycielkę, tak? Także tutaj, ale wychowana w zasadzie z mamą i z babcią, nie? Mhm. Cały czas. Więc tak, tutaj mamy te cechy, tak, takie właśnie dobrej, porządnej, takiej bezbronnej w sumie, tak? Kobiety, ona naprawdę, ja wiele razy patrzyłam sobie na te, wiecie, zdjęcia, na filmie, ona nawet w filmie jest taka, ona jest bardzo oszczędna w ekspresja twarzy, tak? Ona ma taką bardzo łagodną twarz w ogóle i jeżeli chodzi o ruchy rąk, w ogóle mowę ciała, ona jest bardzo, bardzo taka, wiecie, wycofana, tak jak wiele czarnych osób, słuchajcie, które musiały się kłaniać, ustępować, więc jakby w ogóle jak to ciało też pracuje, tak? To nie jest ekspansywne ciało, które zajmuje miejsce, tak? Tutaj jeszcze chciałabym dla osób, które będą zainteresowane właśnie takim wizerunkiem, tak?
No właśnie to...
Zobaczcie sobie w ogóle też...
Poleć filmy.
Jest taka... Filmy polecę. W ogóle ona napisała 4 książki. Tak, to jest też istotne,
jest
tak?
Ważne, żeby powiedzieć.
Pisze swoją opowieść, to jest też istotne. Natomiast ja bym tak się chciała jeszcze odwołać do innego, bo lata 50. to naprawdę, wiecie, ten ruch praw obywatelskich, to jedno po drugiej bariery likwiduje aż do tego 64. Mianowicie w 54 roku jest orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie desegregacji w szkołach, tak? W edukacji. I tu też jakby jeżeli będziecie googlać, zawsze tam gdzieś zdjęcie jest, nie? Jeżeli będziecie googlać tę sprawę, to znowu się nazywa Brown versus tam Board of Education, czyli Rada Edukacji, to zobaczcie sobie na zdjęcie, kto zaczął tę całą historię. To jest taka fajna uczennica, skromna, grzeczna, czarna, idzie pierwsza po raz pierwszy do białej szkoły, a wokoło jej są białe uczennice. Zobaczcie, jak one wyglądają, jak one krzyczą, jak one mają ruchy ciała, tak, rękoma, machają, są złe, a ona idzie taka potulna owieczka. Wiecie, to jest bardzo, bardzo widoczne. Jak ktoś wie, jak na czym polegała ta metoda takiego, wiecie, asymilacji tego, no właśnie, jak to mówi, jeżeli trzymasz głowę w paszczy lwa, to za bardzo tam nie nawojujesz, nie? Raczej, tak, tak. Prawda? To będziesz bardziej właśnie taka...
No, takie wyuczone posłuszeństwo.
Tak, wyuczone posłuszeństwo.
Dla bezpieczeństwa własnego.
Tak,
no.
Tak.
Ale też świadomość, że każdy ruch może być interpretowany poza w ogóle twoją wolą.
Tak.
Może świadczyć na niekorzyść nie tylko twojej, ale jakby całej społeczności, więc to jest w ogóle też takie obciążające to ciało, tą świadomość, że w ogóle jesteś pod ciągłą obserwacją.
I myślę, że dla nas, ja już wymieniłam tam Denzela Washingtona, wiecie, no w ogóle Selmę, warto w ogóle te wszystkie filmy, które już kiedyś pewnie nie raz były, ja pamiętam z naszej rozmowy, Agnieszko, artykuł 13, nie?
Tak.
Jak mówiłyśmy o
White Privilege.
O White Privilege, tam dałyśmy filmy. Natomiast tutaj na pewno Długa droga do domu z 90 roku z Sissy Spacek i Whoopi Goldberg to taki chyba, nie wiem, no taki już evergreen, nie? No stary to jest film, 90 rok, ale na pewno z Angelo Bassett The Rosa Parks Story, czyli historia Rosy Parks, to polecamy. No Angela Bassett to jest w ogóle wow, nie?
Wiadomo.
Warto. No i co? I ty, Agnieszko, już obejrzałaś dokument, bo
tak.
Powiedziałaś, to poleć go.
Poleć. Ja po prostu kocham, jestem w ciągu. Tytuł jest The Rebellion Life of Miss Rosa. Ten dokument można było zobaczyć na zeszłorocznym American Film Festival, ale można go też odszukać, jak ktoś jest sprytny. No i dokument jest świetny. Bardzo polecam, bo właśnie bardzo fajnie kontekstowo zakreśla całe to tło historyczne, ale też pokazuje bardzo fajnie to życie Rosy Parks i trochę skacze po różnych wątkach, ale dzięki temu szyjąc taką historię, która jest w większym wątku. No pokazuje dużo rzeczy, o których my już nie zdążymy opowiedzieć, bo po prostu mogłybyśmy tutaj gadać o tej Rosie Parks z godzinami, bo ona miała dużo bardzo ciekawych wątków, no ale tam też się wypowiadają osoby, które, takie jak na przykład jej bratanek, czy osoby, które aktywistyczne, które z nią działały wówczas, które ją znały z różnych etapów jej życia i też pokazywały jej ewolucję jako osoby, bo ona oczywiście była do ostatnich chwil taką, wiecie, stateczną osobą powściągliwą, ale w takich wcześniejszych lat są takie przemówienia, gdzie ona mówi, że ona nienawidzi białych ludzi, że ona już ma po prostu tego dosyć, że wszystko, co jakby, że całe jej jestestwo związane jest z tym takim oglądaniem, z tym uważaniem, że ona nie zna jakby dobrych przykładów białych ludzi, którzy byliby pomocni. I to się oczywiście zmieniło w jej życiu, bo jest w ogóle tam super taki fragment, że właśnie w tym 55, który jeszcze przed tym grudniem, ona w ogóle spotkała taką zamożną, białą kobietę, którą gdzieś tam współpracowała i oni założyli coś takiego, ona ją wciągnęła do czegoś takiego, co się nazywało Highlander Folk School.
Mm-hmm,
i
tak.
To w ogóle założył Miles Horton i ona tam po prostu, to było takie, wiecie, gdzieś tam na jakiejś wsi, były takie warsztaty, zajęcia, gdzie miało po prostu być taka asymilacja w praktyce, tak, że białe i czarne osoby bez żadnych uprzedzeń, bez w ogóle skrępowania po prostu są razem, że to jest przestrzeń, w której w ogóle wyczyścimy całą historię i kontekst, że po prostu jesteśmy razem. I ona mówi, że wtedy zaznała po raz pierwszy takiego rzeczywistego bycia z osobami, nie patrząc na kolor skóry, i ona mówi, że właśnie dzięki temu doświadczeniu zaczęła też inaczej patrzeć, że w niej samej jakaś taka zmiana zaszła. Więc jak mamy ten wizerunek takiej tej kobiety, która jest w ogóle mało ekspresyjna i taka kontrowersyjna, to ona też miała jakieś takie rzeczy w swoim życiu, które pracowały w niej, że tak powiem. Mm-hmm. Nie? I to była dla niej taka ważna rzecz. No i też na koniec jej życia w ogóle też było coś, co mnie w ogóle gdzieś tam już zdziwiło kompletnie. Jako już taka starsza osoba mieszkająca sama została napadnięta.
Tak, tak.
I słuchajcie... Mm-hmm. Ona w ogóle przeżyła, dlatego że ona się obroniła jako po prostu 80-parolatka, która po prostu stawiła czoła temu...
Łamywaczowi.
I słuchajcie, ona na drugi dzień mu przebaczyła i powiedziała, że nic się nie stało, ale generalnie już tego nie rób więcej. Tak. Że jakby, mam nadzieję, że się nauczyłeś, że nie warto tutaj zadzierać i że odrobiłeś swoją lekcję, ale że ważne jest, żebyśmy się uczyli i nie popełniali tych rzeczy więcej, że możemy popełniać błędy, ale ważne jest, co my potem z tym robimy.
Cudowne.
I ona po prostu niosła tą wieść i tą swoją postawą, po prostu miała taką świadomość, że jakby no, ma jakieś takie coś do powiedzenia, jakieś świadectwo. Tak. No i w tym filmie też pokazują, że już z czasem jednak te splendory trochę do niej przeszły, bo ona dostała mnóstwo nagród, tytułów i tak dalej. I że jak Nelson Mandela wyszedł z więzienia i czekała dla niego kolejka VIP-ów i na końcu stała Rosa Parks, to on dopiero wtedy rozpromieniał, bo mówi, że na nią czekał. Tak. Że dla niego to była ta VIP i krzyczał tam Rosa, Rosa. I oni wszyscy w ogóle mówili o niej Mother Rosa, no bo ona uosabiała tą jakąś taką matczyną spójność i w ogóle tych ludzi gromadziła. I jeszcze taki fun fact, to w tym dokumencie jest ujęcie, jak Rosa Parks spotyka się z Janem Pawłem II, więc ja wtedy umarłam i mówię, no jest kontekst polski, więc naprawdę ona spotkała wszystkich.
Dlatego ten film nazywa, w ogóle ten film się nazywa Rebellious, tak? Czyli zbuntowana Rosa Parks, prawda? A my, czyli jakby w kontraście do tego, co my mamy, jaki my obraz jej mamy.
Tak, tak.
Ona łagodnością zrobiła rewolucję. Znaczy ona tak naprawdę robiła rewolucję, ale tak jak widać, cały czas była tą wspierającą, to tutaj prowadzi sekretariat, to tu coś, tak? Nie, jak gdyby to nieustąpienie miejsca, to mogło być, wiecie, to być może był najbardziej taki asertywny akt, na który ona się chciała zdobyć, bo ona była po prostu, ona łagodnością robiła rewolucję, tak? A pod spodem tam buzowało. To mi też trochę, wiecie, przypomina, w ogóle to jest straszne też granie na tej tak zwanej, wiecie, takim stereotypie kobiecości.
Tak.
Kobiety są łagodne, kobiety są wspierające, prawda? Więc to jest ta rzecz, że na tym też możesz wygrać rewolucję, tak? To mi przypomina taką właśnie, jest takie opowiadanie Hermana Melvilla z XIX wieku pod tytułem Kopista Bartleby. Taki właśnie łagodny człowiek przychodził, kopista, czyli przepisywał dokumenty, nie? I w ogóle nikt go nie zauważał, on cichutki. I w pewnym momencie mówią: Bartleby, proszę zrobić to, a on mówi: I would prefer not to, czyli wolałbym nie. I nic więcej. I to wolałbym nie uruchamia w ogóle całą tutaj story, opowieść. I ona zrobiła podobną rzecz, tak? My nie wiemy bo o kopiście nic, tak? Bo on jest, to się staje jakimś duchem tutaj w tej opowieści. Natomiast ona, mówiąc, że wolałaby mnie, tak? Raczej nie, też właśnie wywołuje taką, no, nazwijmy to, no, rewolucję, tak? No, to rewolucja mogła być taka, na jaką po prostu mogli sobie pozwolić. Rewolucje są różne, prawda? Tak. Bardzo też ważne było, ja specjalnie też jakby tutaj wspominam, że cały czas dostawała, tak, pogróżki, bano się, tak, znaczy bomby podkładano, tak, czy no podróżne tam, wiecie, domy, tak, ludzi, którzy byli związani. Ku Klux Klan przychodził środkiem ich po prostu ulicy, tak, znaczy tu to zastraszanie było na porządku dziennym, a jak już podłożyli bombę pod tam jakiś ładunek pod dom Martina Luthera Kinga, tak, i tam już w ogóle, wiecie, oni z bronią idą, no już tam co mają, tak, będziemy tutaj walczyć. No i on powiedział nie. Okej. Okay. No i co się zadziało? No i zadziało się tak, że poszła i pozamiatała skorupy, nie? No to jak gdyby taka jej konstruktywna jest tutaj działalność i rzeczywiście opór taki bardziej, powiedzmy sobie, bierny, ale wiesz, że to racja jest po twojej stronie, bo prawo jest niesprawiedliwe i łagodność. I tym zwyciężyła.
Mhm. Czyli rewolucje mogą być różne.
Mogą tak. być.
I trzeba o nich pamiętać.
A nieposłuszeństwo i presja też, jakieś bojkoty i tak dalej mają sens.
Zawsze. No słuchajcie, no jest ta Marianna, tak, prowadząca na barykady, prawda? No to ona, wyobraźmy sobie postawę Rosy Parks na tym obrazie, no. prawda? No to tam było tak.
Tak, tak tam było.
No dobra, to co, to polecimy jeszcze na koniec te wszystkie różne filmy i książki, gdzie można jeszcze prześledzić właśnie i te wizerunki, i te opowieści i chyba tyle.
No tak. Chyba, myślę, że tak. No co jeszcze? Medale, jakie miała, że miała te najważniejsze, prezydencki medal wolności, tak? No tak, to są, no, wiecie, to wiadomo, że dostała, tak? Dostała już tam pod koniec.
Tak, no i też była żegnana z honorami, tak. za których nie byli żegnani takie osoby jak Martin Luther King i tak dalej, tak. nie? Więc ona była też jedyną z takich też czarnych kobiet, które były w taki sposób żegnane, nie? Że jej śmierć była no naprawdę taką żałobą, nie? Ogromną stratą i to jej ciało też podróżowało między Stanami, żeby oddać tą cześć i honory tak. jej, nie? Więc tak. to też pokazywało skalę, mimo tego, że to po tam 50 latach od wydarzenia, no to ona wciąż jakby była tą osobą, która no wyznaczała pewien, no ten ruch, twarz jako ruch tak. oporu, nie?
Tak, jest cały czas taką ikoną, nie? Także, no dziękuję wam w ogóle
za ten temat. Dziękujemy za wspaniałą opowieść fascynującą. No, więc mam nadzieję, że te wszystkie piękne opowieści was zachęcą do zgłębiania kolejnych wspaniałych hair story, poszukiwania She Rose, bo jest tych opowieści dużo, a najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest, że ta opowieść zawsze jest jakoś opowiedziana w taki, wiecie, sposób, który jest uproszczony, a się zawsze okazuje, że pod tym, jak się dokopie, to jest dużo świetnych
tak,
niuansów.
Tak, różne mechanizmy, nie?
Tak, które w ogóle rzucają zupełnie inne tak. światło na to wszystko i dają jeszcze większego powera i dlatego trzeba pamiętać o tych wszystkich wspaniałych osobach, które nie bały się i które po prostu pokazywały, że trzeba być odważnym i odważną.
Mhm. Tak. Na co dzień.
Na co dzień,
dokładnie. Nawet jeżdżąc.
Autobusem. Tak. Dziękujemy ci bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za słuchanie.
To do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Tak.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.